Pan Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj rozważymy sobie fragment zapisany w liście Pawła do Rzymian, rozdział 8. List Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy chodzą w duchu Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując ci za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele Bogu, podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś, kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest marte z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, którzy dają się prowadzić duchowi Bożemu, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliśmy ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliśmy ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych, gdyż stworzenie zostało podane z nikomości, nie z własnej woli, lecz z woli Tego, który je poddał w nadziei. Że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół rodzi w bólach aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch ponad miarę wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobnie do obrazu Syna Jego. A on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Proszę siostry, dzisiaj chciałem porozmawiać o takiej kwestii, o uczynkach. O uczynkach. Biblia nie mówi, że dzięki uczynkom zasługujemy na cokolwiek. Na zbawienie absolutnie nie, zbawienie jest z łaski. Nie można łączyć uczynków jako zasługi. Chociaż uczynki są potrzebne. Biblia mówi, że uczynki to jest bardzo ważna rzecz. Bo gdyby nie było uczynków, nic by się nie działo. Tu w zborze by się nic nie działo, w zbór by nie powstał, bo nie ma uczynków, jest tylko wiara. Coś niematerialnego. Ale Słowo Boże mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. Wiara bez uczynków jest martwa. Uczynki muszą być. Ale jakie uczynki? Uczynki święte. Wielu ludzi w świecie mówi, kiedy się mówi się z tymi ludźmi się rozmawia, jaki jest ich stan duchowy, to wiele ludzi mówi, ja nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nikomu żadnej nie zabrałem, ani żadnej rzeczy, która jego jest. No, ja miłuję Boga. Wierzysz w Boga? No, wierzę w Boga. Czcisz rodziców? No, czte rodziców. No. Zapytajcie się moich rodziców, czy coś złego im zrobiłem. To jest taki poziom. Coś złego im zrobiłem. No, nic złego nie zrobiłem, prawda? Mama, tata potwierdzają, tak, syn, nasza córka, nic złego mi nie zrobili. No, dbają o mnie. A wiem, że to nie o to chodzi. Kiedy człowiek się nawraca, wszyscy to są nawróceni, potem następuje taki okres jak święte uczynki. Paweł to nazywa jako bieg. Paweł mówi, wystartowałem w biegu i biegnę. I cel jest przede mną jeden. Dobiec do mety. W sporcie niektórzy cieszą się, że w ogóle wystartowali. Dzięki Bogu, zakwalifikowałem się. Mam tu miejsce w blokach startowych, wystartowałem. To jest wielki sukces. Tak, są rzeczywiście tacy ludzie w sporcie, którzy nie mają takich umiejętności, takiego talentu, że cieszą się, że wystartowali. Pamiętam kiedyś, to w latach 80. było, to było głośno. Wiecie, co to jest bobsleje? Takie sanki, gdzie jedzie czterech ludzi i ten pierwszy steruje takimi linkami. Te pierwsze część pozu, kierunek nadaje. Bardzo szybki sport, ponad 150 na godzinę się rozpędzają. Ale wiecie, raz pojawiała się drużyna, która niespotykana była w tych sportach zimowych. Drużyna z Jamajki. Oni cieszyli się jak dzieci, że wystartowali. Ostatnie miejsce zdobyli, ale to był fakt, była taka drużyna. Jamajczyków. Nikt nie myślał o zwycięstwie, abyśmy dojechali. Wiecie, wzbudzili aplauz niesamowity, bo się pojawili. Wiecie, kraj gorący, Jamajka, prawda? Ameryka Łacińska, Ameryka Środkowo-Łacińska. A gdzie sporty zimowe, prawda? W chrześcijaństwie wszyscy stają na mecie, kiedy się nawracają. I ruszają. Tak zwanego biegu pielgrzymowania naszego. Ruszają. I wiele rzeczy spotyka tych ludzi po drodze, zanim do mety dotrą, prawda? I Paweł mówi tak. 1 Koryntian 9 rozdział. Włącz, Beniaminek. 1 Koryntian 9 rozdział od 24 wiersza. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Wszyscy biegną. Nikt nie został na mecie. Jestem na mecie. Chwała Bogu. Już wszyscy pobiegli, a dalej na mecie. Cieszę się nie wiadomo z czego. No wiecie, cieszymy się z nawrócenia. Cieszymy się ze zbawienia. To jest, wiecie, to jest coś nie do przecenienia. Tego się nie da opowiedzieć. Zbawienie. Ale na zbawieniu się nie kończy. Na zbawieniu się nie kończy, prawda? Dalej. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę złapali. Kiedy czytałem ten fragment główny, i tu będę czytał fragmenty, niektóre wyrazy mogą się różnić od tego, co czytamy, od tego, co jest w Biblii Warszawskiej. Wziąłem niektóre wyrazy z innych tłumaczeń, które były bardziej takie jaśniejsze. Niektóre wyrazy mogą się różnić. Tak biegnijcie, abyście nagrodę złapali. Każdy zawodnik wszystko wytrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć winiec, my zaś nie znikomy. W naszym tłumaczeniu napisane jest, od wszystkiego się wstrzymuje. To jest trochę różnica. Od wszystkiego się wstrzymuje, a wszystko wytrzymuje. Można to tłumaczyć, od wszystkiego się wstrzymuje, czyli wiele rzeczy rezygnuje, bo jest za ciężko, bo może się nie nadaje, może nie dam rady. Tutaj czytamy, wszystko wytrzymuje, co przed nim jest postawione na jego drodze, bo idzie do przodu. Nic nie jest w stanie go zahamować. Musi iść do przodu, musi się rozwijać. Musi wzrastać przed Bogiem. Szatan rzuca, wiadomo, belki, kłody, jakieś przeszkody, jakieś inne takie sytuacje, aby nas odciągnąć od Boga, albo skierować na boczny tor, albo przynajmniej opóźnić nasz marsz. Opóźnić. Zawodnik, każdy zawodnik wszystko wytrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. I Paweł mówi teraz, ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Widzimy? Wie, gdzie biec. I to nie jest tak, jak w sporcie. Lekkoatleta ma tory wytyczone. I broń Boże, żeby on przekroczył linię tych torów. Będzie dyskwalifikacja. Musi biec w tym torze. Choć głównie biegi krótkodystansowe. Przy dłuższych robi dwa okrążenia, czy tam jedno i później mogą się zebrać do przy tej linii środkowej wszyscy. Ale przy biegach krótkodystansowych musi pilnować swoich torów. Nie można mu nawet na linię nadepnąć. Bo jest dyskwalifikacja. Tu też są wytyczone tory. W chrześcijaństwie. Bóg je wytycza. Każdemu z nas. Dajmy na to przez środowe nabożeństwa, kiedy Bóg daje słowo prorockie. Mamy idealnie wytyczone tory. I nie chodzi, że mamy je mieć. Mamy zrobić z niej laurkę, zdjęcie. Bóg dał mi, pokazał, jaką drogą mam iść. Mamy tą drogą iść. Mamy tą drogą iść. Wierzę, że to Bóg powiedział? Wierzę. No to teraz wiara połączona z uczynkami. Czy ja rób to, co Bóg ci powiedział? Bo obietnica Boża się nie spełni. Bo to pozostaną tylko słowa. I to nie będzie Bóg winien, choć Bóg jest wszechmogący. Właśnie wielu chrześcijan ma takie mylne pojęcie. Myślę sobie tak, jak, skoro Bóg jest wszechmogący, to jest fakt. No to jak coś w moim życiu nie wychodzi, to nie jest moja wina. Przecież Bóg jest wszechmogący. A jeszcze często chrześcijanie cytują taki werset. Bóg daje chcenie i wykonanie. To jeśli mi się nie chce czegoś robić, to czyja to jest wina? No na pewno nie moja, prawda? Krzysiek, nie, to nie jest moja wina. Bóg daje, chce je wykonanie, tak, ale jeśli człowiek ma otwarte serce. Jeśli mamy zamknięte serce, taki Bóg wszechmogący, który ma moc niesamowitą, niewiele zrobi. Może zrobić, ale Bóg ustanowił, że jeśli człowiek nie da mi swojego serca, niewiele zrobię. Ja nie robię nic na siłę. Bóg daje chcenie, wykonanie. Tak, Bóg daje. O, gdyby Bóg tego chcenia nie dawał, to byśmy się nawet nie nawrócili. Nie mieliśmy tego pragnienia Boga w sercu. Bóg dał pragnienie, my zrobiliśmy uczynek. Przyjęliśmy go do swojego serca. To jest początek, to jest ta meta, którą startujemy. I dalej biegniemy tak. Ja tak biegnę, nie jakbym na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i traktuję jak niewolnika, też w innym tłumaczeniu, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był niewypróbowany. Sam nie był niewypróbowany. Paweł traktuje swoje ciało jak niewolnika. O co tu chodzi? Ciało nie rozumie duchowych rzeczy. Bóg jest duchem i ci, którzy mu cześć oddają, muszą mu oddawać w duchu i w prawdzie. W inny sposób nie da się. W inny sposób się nie da. Żeby się trzeba dogadać, po ludzku mówiąc, dogadać się z człowiekiem niewidomym, przepraszam, głuchoniemym, o głuchoniemym, na lepszy przykład, z człowiekiem głuchoniemym, który całkowicie nic nie słyszy, no nic. Jest wymyślony taki wspaniały sposób język Braille'a. Nie, sorry, pomyliłem się. Język migowy. O, Braille to jest dla niewidomych. Język migowy. To jest system znaków ciała, werbalnych, dłoni. Wtedy z takim człowiekiem się porozumiesz. Inny sposób nie da rady. Niektórzy czytają z ust. Trochę. Bóg jest duchem. I my, żeby porozumieć się z Bogiem i żeby wziąć cokolwiek od Niego, cokolwiek, musimy zejść na poziom duchowy. Ale ciało nie jest w stanie tego zrobić. Z dwóch powodów. Nie potrafi, to raz, a po drugie nie chce. Po drugie, nie chce. I kiedy człowiek się nawraca, my się nawróciliśmy, a z automatu nie staliśmy się świętymi ludźmi. Nie staliśmy się ludźmi pełni Ducha Świętego. Mamy zaliczkę Ducha Świętego. Zaliczkę. Mamy pewną część Ducha Świętego. Mamy obietnicę. Bóg nas już usprawiedliwił. Przebaczył nam wszystkie grzechy. Bóg nas umieścił w okręgach niebieskich. Staliśmy się Jego dziećmi. To są jakby... nasz status się zmienił. Ale musimy teraz my wykonać pracę, aby podporządkować całą naszą istotę do Bożego prawa, czyli nasze ciało i naszą duszę. Bóg ożywił ducha naszego, który jest w naszym ciele, w naszym sercu. Duch jest czysty. Podatny jest na Boże Słowo. Tylko gorzej, jak duch nasz w ciele nie za wiele ma do powiedzenia. Ma nie za wiele do powiedzenia. 2 Koryntian 10 rozdział. Wiersze od 3 do 5, 2 Koryntian 10 rozdział. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. To mówi apostoł Paweł. Zmuszamy wszelką myśl do poddanie się posłuszeństwu Chrystusowi. Każdy z nas musi przez to przejść i przez to przechodzi. Nie to, że w naszym umyśle są, kiedy nawróciliśmy, są same wspaniałe myśli, same święte myśli. Nic nie ma złego, nic nie ma nieczystego. Same, wiecie, no, same chwalebne, same, no, same perełki w naszym umyśle. Nie ma tak. O czym mówię? Bardzo prosty przykład, bardzo prosty przykład. Każdy z nas pracuje. To stare czasy były, te 30 parę lat temu, 20, że spora część zakładów pracy i zawodów, które były wykonywane, robione było przez 8 godzin. Teraz takich zawodów jest coraz mniej. Teraz większość ludzi pracuje po 10, po kilkanaście godzin. A nierzadko nienormowany czas pracy. Gdzie na wyższych stanowiskach, menedżerskich i dyrektorskich, to czas nienormowany. Wiem, bo w rodzinie miałem dyrektora, wiem, co to znaczy. I wiecie, w środę jest nabożeństwo, w piątek jest nabożeństwo. I skończyliśmy pracę, nie to, że pracujemy, no i nie mamy jak przyjechać na nabożeństwo, ale skończyliśmy pracę, przychodzimy do domu i jesteśmy niesamowicie zmęczeni. Ciężki dzień mieliśmy, niesamowicie ciężki. Karl coś tam innego robił i no, jesteśmy wymęczeni totalnie. Siadamy w fotel, może robimy sobie jakieś gorące picie, patrzymy na dworze, mrzawka, coraz zimniej, już jesień, prawda? Nabożeństwo jest o 18. Patrzę, 17:30, przyszedłeś z pracy. Nawet nie dasz radę nic zjeść. I nabożeństwo. Tak mi się nie chce iść na nabożeństwo. Normalnie nawet sobie nie wyobrażacie, jak mi się na nabożeństwo nie chce iść, jechać. I to, wiecie, no inaczej, jak przychodzi ktoś i po prostu czerpiemy z usługi czyjejś, a inaczej, jak ktoś ma usługiwać. Nie mówię to o mnie, mówię ogólnie. Czas przygotowania, to wszystko, i przychodzisz i jakby no nie ma takiego entuzjazmu. Tydzień temu ogłosiłem o zupełnie innej stronie medalu. Taki doskonały, do której dążymy. Im bliżej Boga będziemy, to będzie nas taka zdolność. Będziemy robić dla Bożej przyjemności. Będziemy czerpać z tego przyjemność, samą przyjemność. Ale to jeszcze nie ten czas. Teraz musimy się zmuszać. Paweł mówi, zmuszam każdą myśl. Zauważcie, zmuszam. Niektóre tłumaczenia mówią, przyduszam do ziemi i egzekwuję posłuszeństwo myślą swoim, prawda? Czasami coś jest w społeczności robione, jest ogłoszenie, potrzeba ludzi. Pach, już 5 jest, czy 6 mężczyzn, już wszyscy idziemy. A mogą być niektórzy, którzy robią wszystko, żeby tylko mi pastor nie zobaczył. A tak mi się, no tak mi się nie chce. I wiecie, czytamy taki fragment w Galacjan 5 rozdział, wiersz 16, od 16 do 17. Galacjan 5 rozdział, 16-17 wiersz. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobażali rządzy cielesnej, gdyż ciało podąża przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Taki fragment, wiecie, stanowczy taki, szczególnie ostatnie zdanie, abyście nie czynili tego, co chcecie. Często człowiek, Polak, używa słowa chce lub nie chce. Wyrażamy wtedy swoją suwerenność, swoją indywidualność. Że to ja decyduję, chcę lub czegoś nie chcę. Słowo Boże mówi, że kiedy nawracamy się, przestaliśmy być swoją własną własnością. Tak, użyję takich słów, może niegramatycznie. Chociaż nigdy do siebie nie należeliśmy. Bóg nas stworzył, nawet jeszcze jako ludzi niewierzących. Należeliśmy do Boga, chociaż jeszcze o tym nie wiedzieliśmy. Kiedy się nawróciliśmy, kiedy jest nalep na tej drodze, na tej mecie, na tej starcie, kiedy mieliśmy pójść do przodu, idziemy tą drogą pielgrzyma, taka fajna książka jest. Idziemy na tej drodze pielgrzyma, już sami do siebie nie należymy. Słowo Boże mówi, Jezus nas wykupił i staliśmy się Jego własnością. I On decyduje, co będziemy robić lub czegoś nie będziemy robić. Czy pójdziemy dzisiaj tu, czy zrobimy dzisiaj tamto. Pamiętamy jeden taki fragment z Ewangelii, kiedy Jezus mówi, był pewien bogaty człowiek, któremu pole obfity plon przyniosło. Pole obfity plon przyniosło. Ale pojawił się problem. A wiecie, żeby ta kary taki problem miał. Stodoły za małe. Gdzie pomieszczę te wszystkie te dobra, które ziemia mi urodziła? Mam możliwość, teraz by to był problem, wiecie, tak szybko w ciągu kilku miesięcy tak postawić od zera, tamte zburzyć. Kiedyś była inna technologia. Wszystko kiedyś było prostsze. Ludzi więcej może było. Inaczej to wszystko było stawiane. Zburzę te stodoły, postawię drugie, większe, zmieszczę te wszystkie dobra i potem powiem sobie, duszo, napracowałaś się, teraz sobie odpocznij, świętuj, baluj, imprezuj, bo masz tyle dobra na wiele, wiele lat. A co Jezus powiedział? Głupcze. Ale dlaczego? Co on takiego głupiego zrobił? No przecież uprawiał pole, zebrał zboże, włożył do swoich stodów. Nie, to że nie swoje zboże do swoich stodów włożył. Nie swoje do swoich stodów. No i korzystał. No a Słowo Boże mówi, niech rolnik korzysta z plonów, prawda? Jest takie słowo, jest. Ale chodzi o jego decyzję, że nie brał w ogóle Boga pod uwagę. Nie bierze człowiek w ogóle Boga pod uwagę. W drugim Piotra, taki dłuższy fragment, pierwszy rozdział od 3 do 11. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział od 3 wiersza do 11. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia w pobożności. Przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez którą darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie wzrastali, przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakim na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą poznaniem, poznanie powściągliwość wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Do tego miejsca. Co to jest cnota, bracia i siostry? To jest jakby całą energię, którą człowiek ma, podejmuje decyzję, poświęcam, aby żyć, aby robić coś zgodnego z etyką, etycznie. Coś dobrze robić. To jest cnota. Nie robię głupot, nie robię złych rzeczy. Całą swoją energię poświęcam, aby czynić dobrze. Czyli jak tu w Słowie Bożym napisane było, czynić w biblijnie. To jest właśnie cnota. I dalej czytamy. Jeśli bowiem posiadacie te cechy, które wyżej wymieniałem i one się pomnażają, to nie dopuszczę do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Widzimy te cechy? Cnota, poznanie, powściągliwość, wytrwanie, pobożność, braterstwo, miłość. Kolejność nie jest przypadkowa. Jeśli posiadamy i one się pomnażają, to nie dopuszczą tego, abyśmy byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I ktoś powie, no ja znam Jezusa Chrystusa. No to pierwsze pytanie, które zadamy następnym razem. No to pokaż w uczynkach. Słowo Boże mówi, staniemy kiedyś przed sądem Chrystusowym. Nie mylić z sądem ostatecznym, bo sąd ostateczny nas nie obowiązuje. Staniemy wszyscy przed sądem Chrystusowym. I odbierzemy nagrodę za uczynki w ciele dokonane, dobre czy złe. To są te uczynki święte. Po nawróceniu, jeśli były dobre. Jezus zapyta, co zrobiłeś? No byłem na nabożeństwie. No słuchałem pastora, kiedy głosił słowo. No pierwszy przyleciałem do modlitwy, kiedy położono na mnie ręce. Kiedy były moje urodziny, dali mi czekoladę. Oczywiście pierwszy się zgłosiłem po tą czekoladę. Możemy tak wyliczać, ale chodzi o nastawienie serca. O nastawienie serca. Tydzień temu w piątek mówiłem o sługach Bożych, które zrezygnowali, bo byli wypaleni. Bo za ciężko było, bo różnych tam względów. Ale wiecie, są też ludzie, którzy są zbyt bardzo obciążeni. Zbyt bardzo są obciążeni. Budynek stoi, kiedy budujemy. Dlaczego on stoi? Bo stoi na fundamencie. Jeśli fundament jest za mały, budynek się zawali, bo fundament tego nie wytrzyma, on pęknie. Często ludzie są przeciążeni. Bo kiedy zbór się ma rozwijać, mówię ogólnie, zbór się ma rozwijać, potrzeba sług, a nie ma sług. Ale dlaczego nie ma sług? No pastor do mnie nie przyszedł, nic nie mówił, nie chciał, nie prosił mnie, że no słuchaj, modliłem się i Bóg wskazał mi, żebyś to i to zrobił. Pastor do mnie w tym nie przyszedł, tego nie miałem szansy mu odmówić. Ale wiecie, jest taka jedna kwestia i wiecie, dzisiaj dopiero do mnie dotarło, jak przekazywałem kazanie. Ja, to jest jakby jasne jak słońce, ale do mnie dzisiaj dopiero dotarło. Bóg szuka, wodzi oczami, jak mówi Słowo Boże. Bóg wodzi oczami po całym świecie. I szuka tych, kto będą mu służyć. Ale wiecie, w wielu przypadkach nie znajduje. Bo ludzie nie są gotowi. Dlatego pastor nie przychodzi. I nie mówi, słuchaj, Bóg powiedział mi to i to odnośnie ciebie, odnośnie twojej służby. Bóg pastorowi nic nie mówi, bo ludzie nie są gotowi. Czasem ludzie wolą przyjść, wsiąść i być biernymi odbiorcami tego, co się dzieje. Zawsze mi, mam to w pamięci, to wiecie, dzwoni mi cały czas. Ja tylko do zboru przyszedłem, jeden z pierwszych, może kilka rozmów, które pastor mi powiedział, jedną rzecz. Wszystko, co tu jest, się dzieje i cała ta społeczność to jest nasza. To nie jest pastora. To nie jest starszych. To jest nasza. Jeśli coś z Boże robimy, to robimy wokół siebie. Robimy dla siebie. Kiedy słyszałem taką wypowiedź? Pomogłem pastorowi. A my jak to pomogłeś pastorowi? Przecież robiłeś dla siebie. To chodzi o mycie tam ubikacji. To kilkadziesiąt lat temu to było, na samym początku. Pamiętam to jak dziś. Wiem, kto to powiedział. Tej osoby z Boży już nie ma. Pomogłem pastorowi. Rozumiecie tę wypowiedź? A przecież to jest, robisz to dla siebie. W domu coś nawali. No i nie robisz tego. No, żona za mnie zrobi przecież, nie? Przywieźli węgiel, 10 ton, rzucili na podwórko. Leży jeden tydzień węgiel, drugi tydzień węgiel. No przecież ja, przyjadę, nie będę tego wrzucał, prawda? A przecież to jest twój dom, twój węgiel. Ty będziesz w zimie nim palił. A no tak, rzeczywiście. I po miesiącu wrzucił węgiel. To, co się dzieje, to jest wszystko dla nas. Jak coś robimy, to robimy dla siebie. Oczywiście, no dla Boga. Bo dziećmi Bożymi jesteśmy. Często słudzy są bardzo przeciążeni, bo wielu zborowników, znam takie zbory, wielu zborowników, a to starsi tym się zajmują, a to pastor, a to ktoś tam jeszcze. Jeden człowiek powiedział z Pomorza, przyjdę na nabożeństwo i zobaczę, co dzisiaj lider uwielbienia przygotował na uwielbianie. Taki cenzor przychodzi i siada i ocenia. Tu zupełnie nie o to chodzi. Przychodzimy spotkać się z Bogiem. Przychodzimy przed Boży tron, aby z Nim się, aby Go uwielbić. A ciało nie pomaga. Jak Jezus powiedział, duch ochotny, a ciało mdłe. Jak kiedy modlił się w ogrodzie Getsemane, a uczniowie z Piotrem na czele zasnęli. Żeby to było, wiecie, lenistwo. No tak, leniwi ludzie, ale tam Słowo Boże dodaje. Oczy ich były obciążone, byli zmęczeni. Wiecie, Jezus jak służył, to tempo narzucił, wiecie, to oni też, a wszędzie za Nim chodzili. Jezus miał swój tryb pracy i tam nie było czasu na jakiś tam relaks. Czasami spotkali się, porozmawiali, ale to wszystko była praca, podróżowanie i to wiecie, nie tak wsiadł w busa czy w pociąg i pojechał. Galilea, Judea, Samaria i tak w kółko. Było chodzenie, pieszo, cały czas pieszo. Czasami Jezus łodzią się przeprawiał, a raz wjechał do Jerozolimy na osiołku. A tak wszystko pieszo. Pieszo. I wiecie, nogi cię bolą, wszystko i musisz iść pieszo. Ale właśnie jedna myśl przyświecała apostołom i uczniom. Panie, gdzie my pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. To gdzie my indziej pójdziemy, jak nie tutaj? A są ludzie, którzy nie mają nowego chodzenia na nabożeństwa. Hebrajczyk list Hebrajczyków mówi, są u niektórych ludzi w zwyczaju niechodzenia na nabożeństwa. Każdy z nas pracuje, każdy z nas. Takie jest życie, każdy haruje, powiem. Jesteśmy zmęczeni, nosem się podpieramy. Ale nabożeństwo to jest priorytet. Dlaczego? Nie, że wiecie, zobaczymy, jak Piotr gra na pianinie. Jak Krzysztof wygląda. To też pośrednio, ale z Boga usłyszymy. Z Bogiem się spotkamy. Nie wiem, czy pastor tak pamięta, jak ja pamiętam, tylko się nawróciłem, jeszcze w wojsku byłem. Pociąg mi się opóźnił, przyjechałem chyba dziś, przed 18 byłem na PKP. Brudny, śmierdzący, z reklamówkami. No to co, do domu wykąpać się, do domu niedaleko, na alejach, przecież przy tym. Róg Alei Sidorskiej, miałem dom rodzinny. Pójść, wykąpać się, no jak człowiek, nie? A ja z tymi torbami na nabożeństwo przybiegłem. Bo chciałem słowa posłuchać. Musiałem zwalczyć swoje ciało. Się domagało odpoczynku. Nóg nie czułem, bo to wszystko było w biegu. Wpadłem mokry na nabożeństwo. Opóźniony chyba 20 po 6 to było. Ale byłem przeszczęśliwy, że byłem na nabożeństwie. I słyszałem kazanie. Wtedy pastor akurat na gitarze grał. Wtedy nie było takiej grupy jak teraz. Sam grał pastor na gitarze. Chodzi o nastawienie. Chodzi o nastawienie. Ewangelia Jana, 15 rozdział, wiersz 5. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto trwa we mnie, a ja w nim, wydaje wiele owoców. Co to jest owoc? To nie jest wiara, to są uczynki. Bóg czeka na owoc. Bóg czeka na owoc obfity. Bóg czeka na owoc obfity. To nie pastor ma być owocującą winnicą, to cały zbór ma być owocującą winnicą. Sama nazwa, winnica. Grupa drzew, krzewów, to jest winnica. 1 Koryntian, 12 rozdział, wiersze 12 i 27. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a zasobno członkami. Ciało to jest, składa się z wielu członków. Jakby to wyglądało? Idziemy sobie ulicą i ręka nie chce nic robić. Noga, bardziej to widowiskowo wygląda. Noga nie chce prawa nic robić. Lewo próbujesz iść, a prawa, ona ma, co mi to interesuje, ciało, ja osobiście, a teraz chcę odpocząć. A masz przejść jakiś tam odcinek drogi. Ty wiecie, jakby to wyglądało? Trzeba było chyba się czołgać, bo ta noga to ona bezwładnie by wisiała. Nie mówię o stanie chorobowym. Wszyscy mamy współpracować. A często jest tak, że wszyscy zwalają na pastora i starszych, i na wszystkich. I potem jak jest grup, jest sury w kościele, to okazuje się, że kilkanaście osób, którzy robią wszystko. A potem jak coś trzeba zrobić, albo nie chcą, albo ludzie próbują rezygnować, ale dlaczego człowiek rezygnuje? Dlaczego jakby nie ma takiego w sercu, że no, pomogę? Przyjeżdża gość, to rzadko goście przyjeżdżają. Nie mówię o Amerykanach, taki gość, który przyjeżdża na usługę z kazalnicy. No niespodzianka, nie spodziewaliśmy. To wiadomo, pastor nie musi namówić, kto przyjeżdża. Czasami mówi, ale przyjeżdża gość, jakiś kaznodzieja i usługuje. To wiele osób myśli, no ciekawe, co siostra Lidia zrobiła na obiad. Ciekawe, co pojedzą. Tak było przez x lat. Tak było cały czas. A dobrze bym pomyśleć, ciekawe, co ja bym zrobił, jakbym zaprosił tego brata. Co ja zrobię na obiad? No takie właśnie, jak proste takie myślenie. Nie, że co on zrobi, co ona zrobi, co oni zrobią. Co ja zrobię? Co ja mogę zrobić? W czym mogę być użyteczny? W czym mogę być użyteczny? Ktoś powie, no to cielesne wszystko jest. To cielesne, prawda? Uczynki są ważne. Nawet te w ciele. Zależy są, po co robione, z jakich pobudek, dla kogo robione, na czyją chwałę robione. To wszystko jest bardzo potrzebne. 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 2 wiersze, 7 i 8. Paweł mówi tak, bojowałem. I to nie jest mowa o boju z szatanem. Przeczytajcie sobie cały kontekst, a ten kontekst prześledziłem, żeby się nie pomylić. W tym kontekście kilka wersetów do dołu i do góry nie ma mowy nic o szatanie. Mowa jest o świętości, o walce z ciałem. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, czyli dotarłem do mety, wiarę zachowałem, a więc teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Co to znaczy, no już na koniec, co to znaczy umiłować przyjście Pana Jezusa Chrystusa? że czekamy, aż przyjdzie. Tak, czekamy, ale nie biernie, czynnie. Robimy, co do nas należy. Mamy takie nastawienie, coś w zborze zrobić, pomóc coś. Może na razie nie masz służby takiej etatowej w grupie, czy tam nie jestem nauczycielem szkoły niedzielnej, nie masz takiej służby, ale zawsze coś tam może pomóc. Też na początku nie miałem służby. To zacząłem, garnąłem się do zmywania, coś tam do sprzątania, cokolwiek. Pamiętam, robiliśmy jeden płot w Międzylesiu. Jak się przy kaplicy, gdzie jest samochody tak wzdłuż parkują przy kaplicy, ten płot po drugiej stronie, to właśnie ostatnie co wylany płot był zrobiony. Pastor ogłosił, no trzeba płot zrobić. Kilku braci się zgłosił, ja się zgłosiłem, no co to za mnie za przeszkoda? Zrobić coś dla społeczności. Wiecie, ja byłem kiedyś taki tryb studenta, nie napracować się. Jak byłem niewierzący, ale jak poszedłem, napracowałem się, to była robota fizyczna, wylewanie i betoniarka, trzeba było jeszcze parę kilometrów się przejechać, piasek zwieść, spawanie, te inne rzeczy. Czułem w plecach, że napracowałem się. Zmusiłem swoje ciało, żeby zrobić tę pracę. Czy musiałem? Ktoś powie, no nie musiałeś. Wiecie, a ja myślę w moim sercu, że jednak musiałem. Coś w zborze się robi, pastor nie mówi, musisz. Ale jednak w głębi serca tak czujemy takie ponaglenie, że jednak muszę, to jest mój obowiązek, no bo już koło siebie pracuję. Robię to dla siebie. Inni korzystają, tak, a to są moi bracia i siostry. To tak jakbyś pracował w domu dla swoich dzieci, dla swojej żony. Może bezpośrednio w tym bardzo nie korzystać, ale oni korzystają. No to jakbyś ty korzystał, jedno ciało. Jak mąż i żona są jednym ciałem, nie tylko fizycznie, w całej pełni, jakbyśmy sobie nie wyobrażali, to Kościół to jest jedno ciało Chrystusowe. Inni starają się o wszystkich. Nie inni pracują ponad miarę, są obciążeni, inni próbują coś tam pomagać, a jest taka grupka, która nic nie robi. Chodzi, wszyscy starajmy się, jakby pracujmy dla siebie, pracujmy dla jednego. Do siebie garnijmy wszyscy. A wtedy Boża chwała się wzniesie. Zbór będzie się rozwijał, bo Bóg widzi, że ma zboże pracowników. Wiecie, zawsze jest z tym dylemat, zawsze to jest problem z tym. Jezus sam powiedział, proście Pana o robotników, bo żniwo wielkie, ale robotników mało. I to zawsze jest z tym problem. Nawet te 2000 lat temu był problem, że robotników mało było, no. Prośmy Boże, daj mi serce, żebym chciał coś zrobić. Albo przygotowujmy się. Niech Bóg nas uświęca. Wzrastajmy przed Bożym tronem. To Bóg powie pastorowi, słuchaj, on jest przygotowany. Idź zapytaj go, powiedz mu, zaproponuj mu. On jest przygotowany. Pastor nic nie wiedział, że ty przed Bogiem stałeś, zmieniałeś się, wzrastałeś przed Bogiem, uświęcałeś się. Bóg to wiedział, bo oj, to jest gotowy człowiek, tak. On się nadaje. Potrzeba taką służbę wykonać, iść do niego, powiedz mu, on się zgodzi. Bo jest gotowy. Znam jedną kobietę, która zrezygnowała ze szkółki. Wiecie dlaczego? Bo będzie musiała regularnie Biblię czytać. No bo co dzieciom powie? No. Ale problem jest, bo będę musiała regularnie Biblię czytać. A z tą regularnością u mnie to jest wejście na bakier. Ale problem, bracia i siostry. W naszym gronie, o czym tu mowa? Królestwo Boże, jak mówi Słowo Boże, nie zasadza się tylko na mocy, ale też na czynie. Bóg powiedział i się dzieje. Bóg wysyła, my róbmy. Bóg daje chcenie i wykonanie. Czy Bóg nam dopomoże? Jeśli mamy otwarte serce, Bóg nam dopomoże. Ale miejmy otwarte serce. Jest taki ostatni, na koniec, fragment ze Starego Testamentu. Kiedy Bóg mówi do jednego z proroków, rozszerz paliki swego namiotu. ciasno jest? Tak, to rozszerz paliki swego namiotu. Teraz byśmy powiedzieli, weź, wyciągnij te śledzie i porozciągaj na boki, rozszerz. Paweł mówi, ciasnota jest w waszych sercach. Rozszerzcie wy serca wasze, rozszerzcie. Ciasnota jest, musimy rozszerzyć się. Rozszerzyć się. Jak serce jest mięsiste, to jest elastyczne. Serce twarde, nic już nie da zrobić. Przy najmniejszym uderzeniu pęknie. A serce mięsiste jest elastyczne. Bóg chce nam wiele rzeczy dać. Bóg chce nam wiele rzeczy powierzyć. Ale pracownikom. Ludziom z otwartym sercem. Co Boże powiesz, ja zrobię. Może mogę nie potrafić. Ale mówi, chęci, żebym miał. To Bóg uzdolni. Aby człowiek chęci miał. To Bóg da umiejętności. Da pomysłowość, da zdolność, da talent. Bóg to wszystko da. Ale jak człowiek nie ma otwartego serca, to wtedy Bóg już nic nie zrobi. A chciałby dużo zrobić. Wiele osób, które znam, nie z tej społeczności, dostało takie wspaniałe słowa od Boga. Mam dla ciebie wspaniałą służbę. Błogosławiono, będziesz namaszczonym sługą. Nie ma służby i nie ma namaszczenia. Nie ma człowieka w kościele. Nie wiadomo, czy wierzący w ogóle jest. Dlaczego? Bo mu się nie chciało. A Słowo Boże mówi, Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Współdziała. Zapchasz się, chcesz działać? To ja pomogę ci, będziemy razem działać. Będziemy razem działać. Często jest analogia do takich zaprzęgów starego testamentowych. Nie takie zaprzęgi, jak u nas są. Furmanka i jeden koń. Starodestamentowe zaprzęgi składały się z dwóch wołów. Inaczej mówiąc, ty jesteś i obok Jezus Chrystus lub Duch Święty. Ale chęci. Bez chęci nic nie będzie. Nic, kompletnie nic. Dlatego Bóg wie i daje chęci i wykonanie. Prosił Boga o otwarte serce. Bo Bóg jeszcze wiele rzeczy chce uczynić. Ale musi mieć pracowników, musi mieć sługi, którzy wykonają, na których może polegać. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.